Życie Jezusa Chrystusa pozwól tym, którzy się zagubili, wrócić do domu, czy pomóż tym, którzy się zagubili, wrócić do domu. Będziemy rozważali, jeżeli zdążymy, Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu rozdziału 15, mimo że te dwie przypowieści czytaliśmy już tydzień temu. To chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to właśnie w tym szerszym kontekście i uchwycili tą myśl, która jest zawarta w tytule dzisiejszego kazania. Rozdział 15 zaczyna się dwiema przypowieściami. Jedna to jest przypowieść o zagubionej owcy, a druga jest to przypowieść o zagubionej drachmie. Obydwie one mówią o stosunku Boga do zagubionego człowieka. Ale co to jest za człowiek? To jest ten, kto jest częścią jego ludu. Zagubił się i nie potrafił sam znaleźć drogi powrotnej. A to pokazuje, jakie Bóg ma serce dla swoich. Pokazuje, jaki Bóg ma serce dla tego, kto zawarł z Nim przymierze, kto postanowił być częścią Jego ludu, trwa w tej społeczności, ale potem na skutek różnych okoliczności po prostu popełniając błędy gubi się. Słuchajcie, czy chrześcijanie upadają i gubią się? Tak się dzieje. Nie chcielibyśmy, żeby tak było. Ale tak dzieje się nieraz. I w obydwu tych dwóch przypowieściach pierwszych kluczowym jest moja owca i moja drachma. To nie jest czyjaś owca i czyjaś drachma. To jest moja owca i moja drachma. I jeżeli w ten sposób popatrzymy na tę przypowieść, to zobaczymy, jak Bóg walczy o swoich. O tych, którym powinęła się noga. I teraz moglibyśmy sobie na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, ile takich osób znamy. Wiecie, jak bardzo smutne jest, kiedy ludzie poznający Boga, nawracający się do Jezusa Chrystusa, wyznający swoje grzechy, zwracający się do Niego z prośbą o zbawienie, zawierający z Nim przymierze, potem z różnych powodów po prostu odchodzą. I myślę, że to dzisiejsze słowo jest właśnie między innymi słowem o takich osobach, o tych spośród Bożego ludu, którzy się zagubili. A więc mamy przypowieść o 100 owcach, bo tyle liczyło przeciętne stado w Izraelu. No i Pan Jezus mówi właściwie w tej przypowieści tak, nie będę jej teraz czytał, my ją znamy, popatrzmy sobie do niej. 15 rozdział, wersety od 1 do 7, prawda? On mówi, ja nie powiem wam niczego, czego byście sami nie zrobili, bo któż z was by tak nie postąpił, prawda? I opowiada historię, którą oni doskonale znali. No, zgubiła się czasami owca i oto gdzieś właśnie na pustkowiu pasterz liczy swoje owce, mówi 99, a było 100. I co robi, mówi pasterz. I jestem przekonany, że ludzie mówią, no jak to co robi? Zostawia pod opieką te 99 i idzie szukać tej, która się zgubiła. On mówi, no brawo, właśnie tak. Czy myślicie, że Bóg jest inny? Czy myślicie, że Bóg postępuje inaczej? I potem właśnie mówi, że tak. Czy myślicie, że ja postępuję inaczej? I jest pokazany pasterz, który wyrusza w drogę, szuka owce. Dzisiaj Zosie opowiadałem tę przypowieść przy śniadaniu. I tak mówimy, jak pasterz szuka owce? No, wiemy, że owca zna głos pasterza, więc co robimy? Nawołujemy owce. Zaczęliśmy nawoływać przy stole owce. No, oczywiście, bo owca usłyszy głos pasterza. I w końcu pasterz odnajduje tę owcę. Bierze ją na ręce i słuchajcie, przynosi ją. Przywraca ją do stada, ta owca nie byłaby w stanie sama odnaleźć drogi powrotnej. Ale to, co robi pasterz, przywraca ją do stadu. I już wchodząc do miasta, czy do tego miejsca, gdzie zostawił owcę, mówi, radujcie się ze mną, znalazłem swoją zgubioną owcę. I werset 7, zobaczcie, jest tutaj powiedziane, że podobnie jest w niebie. Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamiętał, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Można by było z jednej strony powiedzieć, że że jest większa radość z jednego grzesznika, który się opamięta, niż 99 w cudzysłowie sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Ale również w tym fragmencie może być to zupełnie inaczej. Właściwie tak, jak jest tutaj napisane, że niebo raduje się z 99 sprawiedliwych, którzy trwają w społeczności, ale szczególnie raduje się z tego, kto opamiętał się i wrócił do społeczności, ponieważ był zagubiony. I druga przypowieść o 10 drachmach właściwie opowiada o tym samym. Wiemy, że jedna drachma to właściwie jest tyle, co jeden talent. To jest 10 dniówek robotnika. Żadna duża kwota, ale te 10 drachm mają inne znaczenie, ponieważ jest to po prostu posag tej kobiety. Posag, który ona wnosi do małżeństwa, ale de facto nigdy nie staje się własnością męża, tylko jest jej własnością, jej zabezpieczeniem na czarną godzinę. I pewnego dnia, kiedy tak siedzi i przegląda to zawiniątko z 10 drachmami, orientuje się, że jest tylko 9, nie ma 10. I zaczyna je szukać. Dom jest ciemny, bo domy w Izraelu były z malutkimi oknami, więc a ona zapala jeszcze taką malutką zapewne lampkę i wymiata ten dom. Wymiata ten dom w nadziei, że gdzieś może na podłodze ta drachma się zakrzątała. I rzeczywiście, słyszycie brzdęk? O, jest 10 drachma. Znalazła tą drachmę, wymiatając ten dom. I oczywiście idzie do przyjaciółek, się raduje, mówi, odnalazłem swoją zagubioną drachmę. Jest to również taka przypowieść, która nam trochę zwraca uwagę. Pamiętacie na arcykapłańską modlitwę Jezusa? Gdzie on się modli i mówi, Ojcze, nie straciłem nikogo z tych, których mi dałeś. Powierzyłeś mi ich, a ja nie straciłem nikogo z tych, których mi dałeś. Wszyscy są Twoi. Modlę się, żeby tak pozostało. I zobaczcie, więc jest to, są to dwie przypowieści, które pokazują, jakie Bóg ma serce do grzesznika z jego ludu, który się gdzieś zagubił, przepadł przez błędy. Odpadł, można odpowiedzieć, od społeczności. Nie był w stanie odnaleźć drogi. I trzecia przypowieść jest dokładnie o tym samym. Tylko, że dodatkowo jeszcze jest tam z postawą Boga zestawiony człowiek fałszywie sprawiedliwy, który wynosi się nad braci swoich i nie ma radości wcale z tego, że oto ktoś był umarły, a ożył, zagubił się, a odnalazł. I mamy właśnie przypowieść u nas w Biblii zatytułowaną Synu marnotrawnego. Wszyscy mówią, to jest najgorszy tytuł, jaki można było nadać tej przypowieści. O miłującym ojcu, no to tak. O wyniosłym i pełnym nieprzychylności starszym bratu, też tak. No i na końcu to jest przypowieść o synu marnotrawnym, tak de facto. No ale tak została zatytułowana w naszej Biblii. Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście mamy tu świat za pieniądze swojego ojca, zwraca się do niego tak naprawdę o część z tego posagu takiego, powiedzmy, czy z tego, co się należy synom. Pierworodny dostanie dwie części, on dostanie jedną. Bierze to jeszcze za życia ojca. Wiemy, że to jest tak, jakby uderzyć ojca w twarz. Liczą się twoje pieniądze, nie ty, ojcze. I bierze tą część należną jemu i wyrusza w świat. I czytamy, że trwoni to hulaszczym trybem życia, a tam po prostu wszystko roztrwania cały majątek. I w kraju, w którym żył w ten hulaszczy sposób, nastaje głód i oczywiście człowiek ten nie ma pieniędzy, nie ma za co żyć. Więc czym się zaczyna zajmować? Pasieniem świń. To jest najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić Żyd. To było nieczyste zajęcie, po prostu hańbiące go ze wszech miar. I on to robi, żeby przeżyć. Chciałby jeść to, co jedzą świnie, ale nikt mu na to nie pozwala. I gdzieś w tym całym upadleniu, to jest bardzo ważny moment tej przypowieści, gdzieś w tym całym upadleniu ten człowiek prawdziwie się nawraca. Żałuje za swoje grzechy. Wejrzał w siebie, jest powiedziane. I zaczyna się jego nawrócenie. On nie myśli o tym, że może się uważać za syna z powrotem, ale myśli sobie, robotnikom było lepiej u mojego ojca niż mi jest tutaj. Wrócę do niego, a po prostu poproszę go tylko o to, żeby mi wybaczył, żebym mógł być robotnikiem jego. No i jak postanowił, tak idzie. I znowu mamy ojca. Mamy Boga. Jeżeli nie wiesz, jak Bóg patrzy na ludzi, którzy się zgubili, to tutaj masz właśnie ojca, który siedzi, wypatruje swojego syna, który odszedł dawno, przepadł bez wieści. I czytamy, że ojciec zachowuje się niegodnie, gdyż biegnie do syna. O nie, głowa domu nie biegła, bo byłoby widać jego gołe łydki. Głowa domu porusza się majestatycznie, żeby nawet suknia się nie podniosła troszeczkę. A tu ojciec biegnie, po prostu biegnie do syna, rzuca mu się na szyję i go całuje. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. I oczywiście czytamy tam w wersecie 21. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Zobaczcie, jak głęboka jest to, jak głębokie jest to nawrócenie. To nie chodzi tylko o to, chociaż to było najgłówniejsze, że on zgrzeszył przeciwko Ojcu, to on widzi, że to, co zrobił, było buntem przeciwko Bogu, Bożemu Słowu. I on właściwie przychodzi nawrócenie, bo on mówi o tym, że zgrzeszył przeciwko niebu i zgrzeszył przeciwko Ojcu. I już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. A co robi Ojciec? Słuchajcie, nie rozlicza go, tylko mówi tak. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie pierścień na jego rękę, że oto jest z naszego rodu. Sandały na nogi. Przyprowadźcie tuż na ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Dlaczego? Dlatego, że ten syn mój był umarły, naprawdę się zagubił, naprawdę się pogubił, naprawdę był na dnie, ale ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. I oto zobaczcie, ta przypowieść pokazuje, że tak jak zagubienie grzesznika jest stanem bardzo niebezpiecznym, tak samo niebezpiecznym stanem jest brak wrażliwości na tego, kto jest zagubiony. To jest identycznie groźny stan. Bo czytamy, że przyszedł syn starszy, wraca z pola, mówi, co tu się dzieje, co to za radości, pląsy, tańce i tak dalej. I mówią mu, jak to brat twój wrócił, kazał ojciec wyprawić ucztę na jego cześć. I co czytamy? Syn się gniewa. Syn robi wyrzuty ojcu. Nie chce wejść. Pamiętacie, mówiliśmy, ten cały przedział rozdziałów mówi o uczcie w domu. I ten syn co? Nie chce wejść do środka. Zobaczcie, wszyscy robiliby wszystko, żeby wejść do domu. On nie chce wejść do środka. Czemu? Bo się na ojca obraził. Ojciec mówi, synu, należało się cieszyć, bo przecież wrócił twój brat, zobacz, w jakim on był stanie. A on mówi, co? To ja tutaj cały czas ciężko pracuję, nawet baranka mi nie dałeś. Cokolwiek. Prawda? Nie dałeś mi. I słuchajcie, my nie wiemy, czy on wszedł do domu. To jest celowy zabieg Jezusa, bo on tak naprawdę stawia swoich słuchaczy, wśród których byli ci, którzy mieli właśnie taką postawę wyniosłości wobec tych, którzy się zagubili. I mówi, a ty co zrobisz? Wejdziesz do domu? Będziesz się radował? Będziesz świętował razem z Ojcem? Razem z aniołami? Razem z niebem? Będziesz? I przed tym pytaniem jesteśmy postawieni, przed odpowiedzią. Dlaczego? Bo zobaczcie, wersety pierwszy i drugi, gdy zaczynaliśmy rozdział 15, tam jest pokazane, jaki był stosunek niektórych ze słuchaczy. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje, jada z nimi. Czyli okazywali niezadowolenie. Co to w ogóle jest? Celnicy i grzesznicy, ci ludzie byli poza nawiasem. No, oni mogli się przyglądać oddawaniu czci Bogu z daleka. Byli niegodni, byli nieczyści. Gdzie tutaj ten proch ziemi pośród nas? A Jezus postępował inaczej. Nie chodzi o to, że On pozwalałby ludzie, którzy prowadzili świecki tryb życia, mieli wpływ na Niego, tylko On wykorzystywał każdą sytuację do tego, aby człowieka, który się zagubił, przywrócić do domu, do społeczności, do wspólnoty. Bo miejsce dziecka Bożego jest we wspólnocie, w domu, pośród swoich. Bez względu na to, co by nie narobił, jeżeli faktycznie pokutował, wejrzał w siebie. I zaraz to zobaczymy, bo kolejne właśnie wypowiedzi właśnie o tym mówią. I mamy teraz rozdział 16. Przechodzimy do rozdziału 16 i tam jest podobieństwo nieuczciwym zarządcy, tak? Przeczytajmy je, ponieważ go nie czytaliśmy. Potem powiedział jeszcze do uczniów, a więc już mówi do uczniów. Mówi do tych, którzy idą za nim. Powiedzieli, chcemy przestrzegać tego, co mówisz. Chcemy żyć i wypełniać Twoją wolę. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. Przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. To jest ulubiony tekst naszego brata Pola. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. Wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten rzekł, 100 baryłek oliwy, rzekomo 3000 litrów. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź szybko i napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile jesteś winien? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. Pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata tak naprawdę, że roztropnie postąpił. Nie tyle przebiegle, co roztropnie, rozsądnie postąpił. Bo synowie tego świata są bardziej roztropniejsi czy rozsądniejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wieczystych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie będziecie wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I wyjaśnienie tej przypowieści, która się mieści w wersetach od 1 do 8, znajdujemy w wersecie 9. Jeżeli zastanawiamy się, jak ją czytać, to właśnie tak. A Pan Jezus mówi, zaangażuj środki w to, aby pomóc człowiekowi wrócić do domu. Aby pomóc człowiekowi wyjść z tarapatów. Nie tylko słowa, ale po prostu środki swoje zaangażuj. Aby gdy się skończy, co? No, mamona, ale również życie, przyjęli was i wiemy dobrze, że jakby kontekst tego fragmentu mówi, kto przyjął? Ojciec z synem. Nie ci niesprawiedliwi, którzy dysponują niesprawiedliwą mamoną, tylko żeby ojciec z synem przyjęli was do wiecznych przybytków. Prawda? A więc w ten sposób Jezus mówi, co faktycznie możesz zrobić, Piotrze, Janie, inni moi, żeby pomóc ludziom wrócić, zbliżyć. Zobaczcie, oni mają takie potężne długi. Co możecie zrobić, żeby mieli poczucie, że mogą wrócić, tak? I zobaczcie, tu jest mowa o tym, że Jezus mówi, no po prostu zaangażuj to, co masz, to, kim jesteś, swoją energię w to, aby pomóc ludziom wrócić do domu. I zwróćcie uwagę, że jeżeli cokolwiek jest mowa o byciu wiernym w najmniejszej sprawie, jest mowa o mamonie, to właśnie jest mowa nie tyle o dziesięcinie tutaj, ile o tym, czy my angażujemy swoje środki w życie tych, którzy się pogubili. Swój czas. Jak my to właściwie pożytkujemy? I zobaczcie dalej. Jest powiedziane, że od naszego stosunku, werset 10, do tych, którzy są pogubieni i nie wiedzą, jak znaleźć drogę powrotną, zależy, czy nam będzie powierzona większa odpowiedzialność, czy nie. Ponieważ dla Boga najbardziej liczy się kto? Ten, kto do Niego należy. Bo tak samo ten, który się zgubił. A jeżeli werset 11 mówi, w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, czyli nie potrafiliście, biorąc swoje własne środki, nie wiem, zawalczyć o człowieka, nie potrafiliście, któż wam powierzy prawdziwą wartość. Ale bo moglibyśmy powiedzieć, jeżeli ludzie widzieli, że byliście obojętni na ich los, czy myślicie, że otworzą się przed wami? Czy myślicie, że otworzą się przed wami? Werset 12. Jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Rzecz własną. To, co jest częścią jego samego. Kto? Bardzo mocne słowa. I zobaczcie, werset 14, jak reagują na te słowa faryzeusze. Mamy postawę w wersecie 15, w rozdziale 15, prawda? Oni szemrali. A co robią po tym całym bloku nauczania? Jak reagują na słowo? Naśmiewali się z niego. Inne tłumaczenie mówi, kręcili nosami. Nie potrafili się poddać temu słowu. Czemu? Bo byli chciwi. Bo byli chciwi. Zobaczcie, wersety 15, 16, 17 Jezus mówi, że ludzie chcą uchodzić w oczach innych za sprawiedliwych. Ale Bóg widzi serce. I bardzo często zdradza ludzi postawa wobec innych. I tu jest w wersecie 18 mowa o rozwodzie. To nie jest nauczanie Pana Jezusa o rozwodzie tak naprawdę, ale znowu Jezus pokazuje, jaki ma stosunek do kobiety, która zostaje odesłana i w ten sposób jest pozbawiona praw. No, po prostu jest kobietą, która musi się odnaleźć w tej rzeczywistości, a prawo nie bardzo ją chroni, no chyba, że ma list rozwodowy, ale musi szukać sobie potem męża po raz kolejny, nie? I Pan jest w wersecie 18, może przeczytajmy te słowa, żeby widzieć cały ten kontekst, że to nie jest gołosłowne, co mówię. Powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Lecz Bóg zna serca wasze. I już tutaj Jezus nie mówi, Bóg zna serca ludzi, tylko mówi, Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczono przez męża poślubia, cudzołoży. Do czego się Jezus odnosi? Czy zatroszczyliście się o kobietę? Jak odnieśliście się po prostu do Bożego Słowa i w tym wypadku do kobiety, która po prostu została odprawiona w przypadku rozwodu? Bo wiemy, że były dwie szkoły dotyczące rozwodu. Jedna była bardzo taka radykalna i mówiła, że tylko cudzołóstwo, wszeteczeństwo, a inna mówiła, to, co się po prostu nie będzie podobało mężowi, jest wystarczające, żeby odesłać żonę swoją. Jezus mówi, choćby na tym przykładzie widać, jakie jest wasze serce, prawda? A więc słowa to jedna rzecz, ale postawa i czyny to druga rzecz. I Jezus w ten sposób również konfrontuje nas. I mówi, co nasze czyny mówią o tych, którzy się zagubili. Którzy nie potrafią wrócić do domu, którzy po raz któryś z rzędu znawalili. Prawda? I potem mamy podobieństwo bogaczy i Łazarzu. Spójrzmy na tą historię, bo to nie jest podobieństwo, przepraszam, na historię o bogaczy i Łazarzu. Spójrzmy na nią dzisiaj przez pryzmat tego, co mówimy. Co byś nie mówił, pewnego dnia staniesz przed Bogiem. I On sprawiedliwie odda według twojego życia. Boga nie oszukasz, żeś pięknie mówił, tak? Tylko po prostu trafisz albo do Niego, albo w ogień. I zobaczcie, nie chcę powtarzać całej tej historii, bo ją dobrze znamy, o bogaczu i Łazarzu, ale tenże bogacz, który wystawnie żył, można powiedzieć, trwonił majątność na siebie, obok, u jego drzwi leżał owrzodziały żebrak. Psy bogacza lizały jego rany. Nic nie zrobił z tym człowiekiem, żeby go przywrócić, a to był pewnie syn Izraela. Jakiś człowiek, który się pogubił. I zobaczcie, ten bogacz potem męki cierpiąc w płomieniu mówi, proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. A rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, tych, na których się tak powołują, tych, których wykorzystują, by załatwiać te swoje sprawy, tych, których wykorzystują, żeby przeprowadzić rozwód, tak? Niechże ich słuchają. On rzekł, nie, ojcze Abrahamie, jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, opamiętają się, to już jest aluzja, wiecie do kogo? Do tego, który wstanie z martwych. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Jeżeli nie słuchasz tego, co mówi Słowo Boże, nie stosujesz się do tego, to choćby potem nawet zmartwychwstały Chrystus stał na twojej drodze. Będzie tyle powodów, by po prostu powiedzieć, przedstawić jakąś wymówkę albo powiedzieć, co z tym fantem trzeba zrobić. I kończymy. Rozdział 17, bo tak naprawdę do 10 wersetu jest taka główna myśl, blok. To zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi. To już przeczytajmy. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenie nie przyszło, lecz biada temu, przez którego przychodzą. I pytanie jest, przez kogo tutaj przychodzą te zgorszenia? Przez tego, który się pogubił w życiu? Upadł? Może po raz któryś? Nie. Przez nas, którzy nie mamy serca dla tych ludzi, przychodzą zgorszenia. Taki jest kontekst tego fragmentu. Zobaczcie, tutaj jest tak powiedziane. Bo niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego. Ten kamień młyński to jest ten kamień, który był toczony przez zwierzę. Bo kobieta używała mniejszego kamienia, by mielić ziarno, a to było to, które było toczone przez osła albo przez woł. I ten rodzaj śmierci był uważany za szczególnie tragiczny, taki wiecie, no, będący takim stanem pohańbienia. Tak jak powiedzmy, gdy ciało człowieka było rozdziobane przez kruki. To była też śmierć haniebna, prawda? Czy koniec haniebny. Chowano ludzi w grobach, królów chowano w grobach. A więc jeszcze raz, lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Jakich maluczkich? Kto to jest ten maluczki? No ten, który się pogubił w życiu. Ten, który nie potrafił odnaleźć drogi do domu. I może już był blisko, ale zobaczył tą wyniosłą postawę i pomyślał, nie przyjmą mnie tu z powrotem. Gdzie mnie przyjmą? Nie przyjmą mnie. I odszedł. Dalej. W cień, w mrok, prawda? Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go. A potem, jeśli się opamięta, odpuść mu. Już nie wracaj do tematu. Już się nad nim nie znęcaj. Już on przyszedł z pochyloną głową, ze wstydem, przeprosił, odpuść mu, jeżeli po prostu opamiętał się. A jeśli by 7-krotnie na dzień zgrzeszył? Wiecie, nie wiem, czy macie takie osoby, ale ja mam takie rozmowy z niektórymi osobami. Ludzie, którzy cały czas upadają, ale mówią, że szczerze chcieliby iść i cały czas upadają. Ja czasami po prostu przerywam taką rozmowę i mówię, no ja nie mogę usłyszeć, to nie może wybrzmieć w moich uszach, że Bóg nie jest mocny. Ale to, co mówią, nie jest kłamstwem. Oni naprawdę nie radzą sobie po prostu z grzechem, nie potrafią wrócić do domu, nie potrafią się po prostu pozbierać. No tak jest, no po prostu nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś tak w swoim życiu. Ja tak miałem, że prawdziwie chciałem odwrócić się od pewnych rzeczy, a nie byłem w stanie, no po prostu uwikłałem się. I zobaczcie, co Jezus mówi. Jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję, odpuść. Żałuję tego, odpuść mu. Bo tym, co jest jak drzwi nie do przejścia, jest po prostu, wiecie co, nawet nie tak bardzo wstyd, chociaż ci ludzie mają wstyd. Jest im tak wstyd po raz kolejny mówić, że no co ja powiem, że znowu upadłem. To murem nie do przejścia jest nie ten wstyd, bo to jeszcze można przełknąć, ale murem nie do przejścia jest wyniosłość i nieprzychylność tych, którzy stoją w domu. Obawa przed tymi sprawia, że ludzie nie chcą już wrócić. Nie wiem, czy to widzicie, ale jeżeli weźmiemy to tak w całej rozciągłości, to po prostu taki jest obraz. I zobaczcie, że Jezus mówi do swoich uczniów, nie możecie sobie na to pozwolić. Tak, ci ludzie tacy się stali, ale po prostu wy nie możecie takimi się stać. Patrzcie na mnie. Każdą sytuację, którą otrzymałem od Ojca, możliwość po prostu wykorzystałem. Dlatego mówią, że jadam z grzesznikami i celnikami. Czy ja równam do nich w grzesznym życiu? Nie, siadam z nimi przy stole, żeby im powiedzieć, powstań, zobacz, co mówi Słowo Boże. Bóg cię nie potępia, po prostu pokutuj i przyjdź do Boga, On cię nie odrzuci. Potężna lekcja. Odpuść mu, Jezus mówi. I zobaczcie, to wymaga wiary. Werset 5-6. Bo co powiedział Piotr? Przydaj nam wiary. Panie, to chyba jest niemożliwe. No po prostu jak? Przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak dziarco gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniami, przesadź się w morze, usłuchałby was. Tylko wiecie, Bóg mówił, a potem robił. I kiedy my człowiekowi mówimy, naprawdę ci wybaczam, naprawdę nie mam do ciebie żadnej urazy, naprawdę czemu ty mnie przepraszasz, ty Boga przeprosiłeś, wracaj do domu. To ty jesteś w stanie tego człowieka wprowadzić i zasadzić z powrotem w miejsce obfitości. Bo to trzeba tak zrobić. Wziąć stamtąd i przenieść z powrotem do domu. To wymaga wiary. Wcale niewielkiej. Po prostu wiary. W co? Że Bóg jest taki, więc ja tak samo uczynię. Bóg jest taki w swojej naturze, więc ja zrobię dokładnie to samo. I zobaczcie, werset 7, 8, 9, 10. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz, zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się, usługuj mi, aż się najem, napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Więc po pierwsze Jezus pyta, co zrobisz z tym, co teraz powiedziałem? Druga rzecz, Jezus mówi, czasami zapominamy, kto jest Panem w tym domu. Że to nie my, tylko jest Pan, a my jesteśmy sługami. Jezus jest Panem. My tu jesteśmy sługami. I to nie jest tak, że uwaga Pana jakby ma się cały czas skupiać na nas. Nasza uwaga ma się skupiać na Nim. Co Jemu jest miłe, bo to jest Jego dom. A możemy, gotowi jesteśmy do kolejnego zadania, kiedy powiemy, zastosowaliśmy, Panie, to, czego od nas oczekiwałeś. Bardzo poruszyło mnie to słowo, porusza mnie. Jezus naprawdę jest dobrym pasterzem. On powiedział, pamiętacie, Jana 10 rozdział, jestem dobry pasterz. I odniósł się do księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówił o dobrym pasterzu. I ostrzegał złych pasterzy. Te słowa Jezus kieruje do swoich uczniów i pokazuje, jakie nastawienie Bóg ma do zagubionych. Tych, którzy się zagubili. Tych, którzy umarli, byśmy powiedzieli. Jego wiara jest skupiona, że On się odnajdzie, że ożyje, pomimo, że 7 razy na dzień wraca do swoich wymiocin. Ale Bóg nie rezygnuje. I Bóg mówi, ja wierzę w to. Ja nie przestanę działać, póki ten człowiek nie wróci, ponieważ to jest ten, który został mi powierzony. Tak Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej. Powiedział, nikogo nie straciłem, prócz syna zatracenia, który był na to przygotowany od samego początku. Wiara zwrócona ku dzieciom Bożym, którzy są w tarapatach, tym, którzy są z ludu. Tak, ci, co są poza owczarnią, też są ważni. Ale tutaj Jezus mówi o swoich. O swoich. O tych, którzy czasami leżą na progu naszego domu. I chce poruszyć nasze serce. Chce poruszyć nasze serce. Poruszyć serce uczniów. Amen.